Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Tomasz Kuba-Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, kurator wystawy Nakresy Pozdrowie, wystawy, którą można oglądać w Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Rozmawiamy o uzdrowiskach, na które wielka moda przyszła w wieku XIX. To powiedzmy właśnie, kto korzystał z uroków i zdrowotnej mocy wód, kto przyjeżdżał do tych uzdrowisk w Truskawcu, Druskiennikach, Morszynie i kilku innych jeszcze.
Można powiedzieć, że przyjeżdżali przede wszystkim potrzebujący, ci, którzy ze względów zdrowotnych byli skazani na rozmaitego formy zabiegów i leczenia. Ale warto też powiedzieć, że już w XIX wieku część uzdrowisk stała się, no, można powiedzieć, takimi letnimi salonami towarzyskimi. I wobec tego ciągnięto do nich po części, żeby się kurować i leczyć, ale po części dlatego, że tam przenosiło się życie towarzyskie. Bardzo dobrze widać to na przykładzie nadniemeńskich Druskiennik, leżących przecież kawałek za Grodnem, nad Niemnem, gdzie w XIX już wieku ściągała śmietanka towarzyska, ściągali przedstawiciele znanych rodów arystokratycznych i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego, ściągali ludzie kultury, ludzie sztuki, ściągały popularne osoby. Najpopularniejszy polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski pojechał do Druskiennik z zamiarem leczenia się i na miejscu dopiero, odkrywając dobroczynne skutki i wielką sławę tego miejsca, sięgnął po pióro i tak powstał niezwykle urokliwy, pochodzący z połowy XIX wieku, jego tekst o Druskiennikach. Nieco później docierała tutaj i Eliza Orzeszkowa, bywał słynny krajoznawca i etnolog Gloger. Można tu było spotkać i Naukowską, w dwudziestoleciu międzywojennym gościł regularnie Julian Tuwim. Hanka Ordonówna recytowała w uzdrowisku Druskienniki wiersze, a najsłynniejszym kuracjuszem tego uzdrowiska nad Niemnem był oczywiście sam marszałek Józef Piłsudski, który w 1924 roku po raz pierwszy przyjechał tutaj na leczenie i na wakacje z rodziną.
Bywał oczywiście wielokrotnie Piłsudski, co zresztą przełożyło się na honorowe obywatelstwo Druskiennik właśnie dla marszałka.
No, trudno było tak zacnego gościa, przecież pierwszą osobę w państwie, nie uhonorować, a że Piłsudski rzeczywiście Druskienniki sobie niezmiernie upodobał i wracał tam wielokrotnie, to też i Druskienniki tym tytułem mu się zrewanżowały. Na wystawie znajdą państwo osobną salę Druskiennikom poświęconą, z tym bardzo pięknym fragmentem, cytatem, notatką, wypowiedzią Józefa Piłsudskiego, który w 1924 roku tak mówił: doktorzy zalecają, bym jechał leczyć się za granicę, a ja pragnę na lato wyjechać do Druskiennik. Doktorzy mają swoją politykę, a ja swoją. Gdyby oni znali Kresy, tamtejsze drzewa, powietrze i lud tamtejszy, nasze potrawy i przyzwyczajenia, na pewno zmieniliby swoją politykę. Zobaczymy, czyja polityka zwycięży, ich czy moja. Dla mojego zdrowia potrzebne są tamtejsze lasy, gawęda z tamtejszymi ludźmi i smak tamtejszych potraw. Jak się państwo domyślają, Piłsudski oczywiście postawił na swoim. Ale też trzeba powiedzieć, że w Druskiennikach było z czego korzystać, bo poza wodami mineralnymi, poza źródłami, była też i borowina, i niesłychanie nowoczesne metody lecznicze stosowane przez dr Eugenię Lewicką, słynny zakład kąpieli powietrznych, później po jej śmierci nazwany zakładem leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu imienia dr Eugenii Lewickiej, gdzie całymi dniami nago plażowało się na specjalnych boiskach otoczonych wysokimi płotami, by nikt nie zaglądał, gdzie uprawiano sporty, gdzie kąpano się w basenach i gdzie słońcowano, bo nawet specjalny termin słońcowanie wymyślono na określenie tych kąpieli słonecznych, jakich wówczas zażywano.
Skoro wspomnieliśmy o modzie, no to i w związku z tym, że ważni, bogaci przyjeżdżali do uzdrowisk, no właśnie, to też wiązało się z specjalnym przygotowaniem, specjalne stroje na te okazje, na śniadanie, na wieczór, na dzień. Tym przyjazdom do uzdrowisk rzeczywiście towarzyszyło ogromne przygotowanie, żeby się pokazać w tym uzdrowisku.
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że wyjazdy do uzdrowisk, mimo że zdemokratyzowały się i teoretycznie mógł przyjechać każdy, to ze względu na to, że trzeba było za to płacić i to czasem całkiem niemało, oznaczało znowu, że przyjeżdżali lepiej sytuowani ci, których na to było stać. A skoro było ich na to stać, to było ich także stać na to, by przywieźć do uzdrowiska niezbędną garderobę. W dodatku, skoro uzdrowiska stawały się letnimi salami II Rzeczypospolitej, tak było w przypadku Truskawca, leżącego tuż obok Drohobycza, niecałe 10 kilometrów dzieliło te dwa miasta, to było oczywiste, że i mężczyźni, i kobiety w uzdrowisku muszą mieć nie tylko komplet, ale kilka kompletów ubrań. Panie sukienki na wszelkie możliwe okazje i obowiązkowe kapelusze. Nie można tam było doświadczyć scen, które my znamy z centrów współczesnych miast, ludzi biegających z gołym pępkiem w klapkach, w jakichś shortach, ledwie odzianych. Na deptakach, gdzie wędrowano, w parkach zdrojowych, gdzie słuchano muzyki przy muszlach koncertowych, przed klubem towarzyskim w Truskawcu, jeśli popatrzy się na zdjęcia z tamtej epoki, widać wszystkich bardzo elegancko ubranych. Ale było w Truskawcu i takie miejsce, gdzie można było tą odzież zrzucić, bo niezwykły inwestor, postać, która do tej pory nie doczekała się, co hańbą należy nazwać, ani jednej biografii w Rzeczypospolitej, twórca sukcesu Truskawca w latach 20. i 30., prywatny właściciel tego uzdrowiska Rajmund Jarosz, dla swoich kuracjuszy wymyślił kąpielisko siarczano-solankowe na obrzeżu uzdrowiska, gdzie zbudował basen o powierzchni 6400 metrów kwadratowych.
To jest wielkim rozmachem i zresztą
basen,
ten rozmach...
Basen, który można było pływać łódką, nie tylko kraulem i żabką.
Tak jest, i ten rozmach nie tylko w wielkości tego kąpieliska.
Nie tylko w wielkości, bo plaże na wokół basenu, wokół tego kąpieliska zostały urządzone na wzór plaż nadbałtyckich z leżakami, z koszami, z terenami sportowymi. Były tam kawiarenki, były restauracje, były oczywiście miejsca, gdzie pito wodę leczniczą, były korty tenisowe. No i nade wszystko fantastyczny piasek, bo nie wykopywano go z głębi ziemi gdzieś w pobliżu, pod Lwowem czy pod Drohobyczem, ale sprowadzano wagonami z plaż bałtyckich, kuracjusze mieli wrażenie, że siedzą na autentycznej plaży nad Bałtykiem. Nic dziwnego, że pomiarki były ulubionym miejscem kuracjuszy przybywających do Truskawca. O skali i fantazji właścicieli tego uzdrowiska, najpierw Rajmunda, a potem jego syna Romana Jarosza, niech świadczy fakt, że tuż przed II wojną światową planowano uruchomić tam drugi wyciąg krzesełkowy na ziemiach Rzeczypospolitej. Wybuch wojny niestety zniweczył te plany.
O tym można oczywiście posłuchać, można obejrzeć te zdjęcia, o których wspomina pan Tomasz na wystawie w Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, na wystawie Nakresy po zdrowie, a bardzo bogatej fotografie pokazujące właśnie funkcjonowanie tych uzdrowisk sześciu. Ten rozmach jeszcze chciałem tylko dodać. Ten rozmach oczywiście on także towarzyszył pewnej promocji tych uzdrowisk. Na wystawie można obejrzeć różnego rodzaju foldery reklamowe, plakaty, ulotki, ogłoszenia zachęcające w różny, nawet bym powiedział, bardzo nowoczesny sposób do odwiedzenia uzdrowiska, skorzystania z właśnie pobytu. Też dla gości były serwowane udogodnienia, które miały też przyciągnąć akurat do konkretnego miejsca.
Trzeba pamiętać, że uzdrowiska cieszące się ogromnym zainteresowaniem publiczności były oczywiście przedmiotem bardzo intensywnych działań, dzisiaj powiedzielibyśmy promocyjno-reklamowych, a reklamy, projekty graficzne, okładki, plakaty, afisze projektowali najlepsi, od lwowskich malarzy z Wygrzywalskim na czele, po czołowe studia graficzne II Rzeczypospolitej, takie jak Studio Levitt Him, które wykonało jeden z fantastycznych, modernistycznych projektów folderu dla Niemirowa. Stąd pomysł, zresztą znakomity, Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, by część z tych reklam, część z tych plakatów, część z tych okładek powiększyć do monstrualnych rozmiarów i włożyć w okna, no, można powiedzieć, zamiast witraży, więc wtedy jeszcze lepiej widać, jak znakomite od strony graficznej, plastycznej, także pomysłu były te projekty. Warto pamiętać, że to przecież w Morszynie, a więc jedynym na terenie dawnej II Rzeczypospolitej zdroju wód gorzkich, czyli odpowiedniku Karlsbadu, czy też Karlowych Warów, w 1938 roku, tuż przed wojną, otwarto najnowocześniejszy dom zdrojowy, luksusowo wyposażony, zaprojektowany przez lwowskich architektów, a na wystawie mogą Państwo znaleźć pochodzące zgromadzonej przeze mnie od lat kolekcji oryginalne fragmenty platerowej zastawy z tego właśnie domu zdrojowego.
No właśnie, tu pan wspomniał o tym, bo pan jest kuratorem tej wystawy, no ale także właśnie dzięki pana staraniom, ale także dzięki wypożyczeniu pana eksponatów zgromadzonych prywatnie. Można je wciąż oglądać w Lublinie, zresztą do końca października. Ja czytałem wśród wywiadów i pana wypowiedzi, przeczytałem takie zdanie, że już jakiś czas temu marzy się panu powstanie Muzeum Kresów. Mówił pan w Rzeczypospolitej w 2011 roku. To ogromne zaniedbanie, że nie ma takiego muzeum. No, patrząc na to, co się dzieje w Lublinie, myślę, że pana marzenie się no właśnie w Lublinie spełnia.
Zdecydowanie tak. Kiedy wiele lat temu przystępowałem do systematycznego gromadzenia pamiątek, materiałów wszelkiego typu dotyczących ziem wschodnich. Takich osób w Polsce jest oczywiście dużo więcej, ale rzeczywiście chyba ta kolekcja rozrosła się do największych rozmiarów i dzisiaj liczy kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Jeszcze nikt na szczeblu instytucjonalnym o tworzeniu takiego muzeum nie myślał, chociaż środowiska kresowe, kresowianie i światli muzealnicy zwracali uwagę, że jest to ogromny błąd, ogromne zaniedbanie i ogromna luka. Bardzo dobrze się stało, że dzisiaj tą lukę wypełnia Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie i że dzięki współpracy i z innymi placówkami i z prywatnymi kolekcjonerami można pokazywać to nieprawdopodobnie bogate, wielowątkowe, wielonurtowe dziedzictwo Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Tematów jest zresztą tak dużo, że i w innych częściach kraju mniejsze oczywiście lokalne inicjatywy się rodzą, mają swoją perspektywę, ale z całą pewnością to największe wyzwanie czeka właśnie Lublin. Pod koniec tego roku pałac pójdzie do remontu generalnego i będzie w nim w następnych latach przygotowywana wystawa stała, ale mam nadzieję, że zanim ona się otworzy, właśnie poprzez wystawy czasowe, właśnie poprzez wykorzystywanie ogromnego zasobu materiałów tkwiących w istniejących już placówkach muzealnych rozrzuconych po całej Polsce i poza Polską, ale także w zbiorach prywatnych, będzie można od czasu do czasu różne wątki związane z dziedzictwem ziem wschodnich pokazywać, a toż jakież miejsce do tego nie nadaje się lepiej jak właśnie Lublin i działające tam już Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
No to oczywiście liczymy projektowi temu, oczywiście także kibicujemy, a za dzisiejszą porcję informacji o kresach, o kresowych uzdrowiskach bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Kuba-Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, kurator wystawy Na Kresy Pozdrowie. Bardzo dziękuję.
Współkurator, bo kuratorem tej wystawy jest także pan dyrektor Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Marcin Gabski, a jej kształt to tak naprawdę dzieło kilkudziesięciu osób.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz. W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.